No dobrze, wydaje mi się, że już jest nas całkiem sporo. Bardzo serdecznie witam Państwa na kolejnych zajęciach po dłuższej przerwie z Akademii Kina Światowego. Tym razem nie w sali kinowej, tylko w zaciszu po prostu swoim domowym. No jak Państwo wiedzą, kina pozostaną zamknięte do 27 grudnia, więc no niezbędne już było przejście z akademiami do sieci, do internetu, do zajęć zdalnych. Nie chcemy też tracić Państwa czasu, nie chcemy przekładać kolejnych spotkań. Mam nadzieję, że w styczniu będziemy mogli się już spotkać na sali kinowej i z naszymi wykładowcami, i z projekcjami filmowymi. I będziemy mogli po prostu już w normalny sposób odbyć te zajęcia. Zanim jeszcze zaczniemy wykład, ja mam dla Państwa kilka informacji organizacyjnych, gdyż no, nie wiem, czy do wszystkich osób też dotarły moje maile, moje newslettery. Zajęcia od dnia dzisiejszego, czyli jeszcze te trzy kolejne grudniowe, właśnie w ten sposób będą się odbywały. Co poniedziałek będą Państwo otrzymywali link do wtorkowych zajęć, także bardzo bym prosiła śledzić i zerkać na swoje maile. Nie możemy niestety udostępnić Państwu filmów. Wynika to z ograniczeń dystrybucyjnych, z niegotowych plików, które nie są dostosowane do pokazywania ich po prostu na platformach. Z starości niektórych filmów, które nie mają już takich kopii cyfrowych. Dlatego te wszystkie filmy zaległe wyświetlimy Państwu tuż po otwarciu kina na specjalnie przygotowanych dla Państwa pokazach, o których oczywiście wcześniej Państwa poinformujemy. Postaramy się je dopasować tak, żeby wszyscy Państwo mogli swobodnie wziąć w nich udział. Dodam jeszcze tylko, że w trakcie zajęć tych zdalnych tutaj ja będę sprawdzała listę obecności, więc jakbym mogła prosić Państwa, żeby przy dołączaniu do tych zajęć podpisywali się Państwo swoim imieniem i nazwiskiem. Jest nam wtedy po prostu łatwiej od razu zorientować się, kto w zajęciach uczestniczył, kto nie. Oczywiście jest nam to potrzebne, aby móc rozliczyć się później z Państwa uniwersytetami. Każdy wykład jest również oczywiście nagrywany i jego wersja audio pojawi się na stronie kina po każdych zajęciach, czyli myślę, że to będzie albo w środę, albo w czwartek, więc będą Państwo mogli sobie wrócić do tych wykładów i swobodnie jeszcze raz je odsłuchać. Przypominam, że na stronie również znajduje się literatura uzupełniająca do każdych zajęć i myślę, że jakoś w najbliższym czasie, na początku stycznia, o ile oczywiście wszystko pójdzie zgodnie z programem, pojawi się lista zagadnień do egzaminu, który mam nadzieję odbędzie się już w kinie na sali kinowej. No teraz już jakby nie przedłużam, oddaję głos doktorowi Robertowi Dudzińskiemu, który przedstawi Państwu naszego dzisiejszego wykładowcę. Dziękuję bardzo.
No, dziękuję. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Akademia Kina Światowego. Dziś w harmonogramie no, nastąpiła pewna zmiana, to znaczy ten jeden temat, który mieliśmy realizować tydzień temu, przeskoczyliśmy, ale będziemy go jeszcze realizować, więc tutaj z pewnością ten wykład jeszcze pojawi się w okresie późniejszym. Natomiast dziś zajmiemy się, proszę Państwa, wczesnym kinem animowanym i to zagadnienie przybliży nam nasz dzisiejszy gość, czyli profesor Paweł Sitkiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista właśnie od kina animowanego, autor kilku monografii poświęconych zarówno polskiemu, jak i światowemu filmowi animowanemu, więc te książki jak najbardziej Państwu oczywiście polecam jako pewne rozszerzenie, uzupełnienie dzisiejszego wykładu. Chciałbym też Państwu polecić książkę, która ukazała się rok temu, książkę Gorączka filmowa, poświęcona jest zagadnieniu kinomanii w międzywojennej Polsce, ponieważ no, ta książka również z pewnością stanowi bardzo dobre uzupełnienie tego wszystkiego, czym zajmujemy się w tym semestrze Akademii Kina Światowego, czyli historii tych pierwszych dekad kina, pierwszych dekad XX wieku, więc jak najbardziej również tę pozycję chciałem Państwu polecić, a teraz już nie przedłużając, oddam głos naszemu dzisiejszemu gościowi. Zapraszam.
Ja tylko jeszcze przerwę na momencik, ponieważ tutaj widzę, że pojawiło się już pierwsze pytanie i myślę, że może ono dotyczyć po prostu kwestii organizacyjnych od pani Anny, więc ja pozwolę sobie udzielić pani Ani głosu, żeby mogła to pytanie zadać. Pani Aniu? Oj, coś chyba. Chyba jednak już nie ma tej podniesionej dłoni. Dobrze, to ja jeszcze tylko napomknę, że jeżeli Państwo mieliby jakiekolwiek pytania, to tutaj mamy na Zoomie takie narzędzie Q&A. O, pani Ania napisała, że to jest jej błąd i właśnie tutaj w tym narzędziu można wszystkie pytania, jakie w trakcie wykładu będą Państwo mieli, wpisywać. I pod koniec wykładu nasz wykładowca postara się oczywiście na wszystkie Państwa pytania odpowiedzieć. To teraz już przekazuję głos Pawłowi.
Dzięki wielkie za to przedstawienie, jakże miłe. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać i dobrze słychać. Proszę Państwa, ja dzisiaj opowiem, skąd w ogóle wziął się film animowany, jak wyglądały te pierwsze lata, czy właśnie pierwsze dekady filmu animowanego. Takie dekady burzliwe, dekady, w których wydarzyło się wiele, wiele niezwykłych rzeczy. Film animowany ukonstytuował się, zdobył pierwsze sukcesy, stworzył swoją bazę techniczną, bił się zarówno do mainstreamu, jak i zaistniał w świecie awangardy. Jestem przekonany, że my wszyscy interesujemy się filmem animowanym. Można nie lubić kina, można nie chodzić do kina, a i tak interesować się filmem animowanym. Mówię tutaj oczywiście pewne oczywistości, myślę, że każdy w swoim młodym wieku, przynajmniej w tym młodym wieku, przeżył taką fascynację filmem animowanym. Ta fascynacja bardzo często nam zostaje również na stare lata. Ja jestem tego żelaznym dowodem. Podejrzewam, że po drugiej stronie, po Państwa stronie, takich osób jest znacznie więcej. Proszę Państwa, naszą przygodę tak naprawdę moglibyśmy zacząć w jakichś czasach prehistorycznych, a przynajmniej kilka wieków temu, albowiem ta taka fascynacja ożywieniem rysunku, ożywieniem różnych form plastycznych, rzeczy, które jakby z definicji są martwe, nieruchome, tak? Ta fascynacja sięga czasów właśnie prehistorycznych, tak? Sięga malowideł jaskiniowych, tam również znajdziemy zwierzęta, które mają większą liczbę nóg, jakby ten prehistoryczny artysta próbował uchwycić przyrodę za pomocą jakiegoś triku optycznego, tak? Chociaż oczywiście, no to nie był filmowcem. W tym wypadku ciężko mówić o kinie, ale ta właśnie fascynacja ożywioną plastyką jest dużo starsza niż historia sztuki filmowej. W zasadzie nie byłoby animacji, gdyby nie ta prehistoria. Tak? Gdybyśmy przyjrzeli się wszystkim tym urządzeniom, które poprzedzają narodziny kina, takie latarnie magiczne, jakieś zabawki optyczne, no to one są w pewnym sensie spokrewnione z sztuką animacji. Tak? Mamy tam narrację budowaną za pomocą, nie wiem, rysunków czy jakichś małych malowideł. Im dalej w las, tym coraz częściej wprowadzano do tych seansów jakiś element ruchu. Ale nie chciałbym tutaj za długo zatrzymywać się na tej prehistorii, jako że mamy dzisiaj naprawdę dużo do omówienia. Właściwie czeka nas taka kilkudziesięcioletnia podróż po rozmaitych zjawiskach kina animowanego, więc tak chciałem tylko Państwu uświadomić, że tych korzeni można szukać bardzo, bardzo głęboko, ale o takich właściwych początkach animacji można by mówić dopiero pod koniec XIX wieku, właściwie na progu debiutu kinematografu braci Lumière i kinetoskopu Thomasa Edisona. Tak, w wielu historiach kina można przeczytać, że takie pierwsze zjawisko tak naprawdę w dziedzinie filmu rysunkowego to tak zwany teatr optyczny Emila Reynaud, który od 1892 roku w Paryżu wyświetlał tak zwane świetlne pantomimy. Chociaż on nie używał jeszcze takiego klasycznego projektora, przede wszystkim nie używał kamery. Były to takie projekcje urządzone za pomocą dość rozbudowanej zabawki optycznej, która działała troszeczkę jak projektor. To myślę, że widać na tej rycinie. Też myślę, że ta prezentacja, mam nadzieję, że Państwo ją widzicie i śledzicie, ona będzie nieodzownym elementem mojego wykładu, no bo mówić o filmach animowanych bez przykładów, bez obrazków, bez kadrów, myślę, że tutaj daleko byśmy nie zaszli. Więc proszę Państwa, na tej rycinie widać mniej więcej, jak to działało. Więc dwie połączone latarnie magiczne i taki długi pasek papieru, gdzie były ręcznie wymalowane postaci w poszczególnych fazach ruchu. Tutaj widzimy samego Emila Reynaud, który obsługuje tę machinę, której mechanizm zresztą wzorowany jest na mechanizmie roweru. I to pozwalało uzyskać właśnie takie ożywione rysunki, takie quasi filmowe. Po prawej stronie jest rekonstrukcja tego, no bo do końca nie wiemy, jak to mogło wyglądać. Sfrustrowany Emil Reynaud, kiedy poniósł taką komercyjną klęskę, zniszczył to urządzenie i dopiero w latach 50. udało się je po części zrekonstruować, tak? A więc istnieje pokusa, aby początków w ogóle animacji szukać przed oficjalnym debiutem kina. Ale historycy kina mają z tym problem. I z reguły uznaje się Emila Reynaud nie jako pierwszego animatora, tak, pierwszego wynalazcę czy artystę, który wymyślił ożywione rysunki, tak, w tym wypadku, ale kogoś, kto kończy poprzednią epokę, tak, tę epokę prehistorii kina. Epokę właśnie latarni magicznych, jakichś fantasmagorii, zabawek optycznych, jakichś takich multimedialnych pokazów, w których ważną rolę odgrywały ożywione obrazy, ale jeszcze ożywione nie technikami filmowymi. Więc, ale to też jakby pokazuje, że istnieje jakiś taki łącznik pomiędzy tą prehistorią animacji, a tą właściwą historią animacji. Tym takim symbolicznym łącznikiem jest dla nas Emil Reynaud, jego XIX-wieczny wynalazek, który pozwolił po raz pierwszy urzeczywistnić tę piękną ideę ożywienia w tym wypadku rysunku czy malarstwa na ekranie przed zgromadzoną publicznością. Ale zanim powiem w ogóle o pierwszym filmie animowanym, to może taka drobna uwaga, tak? Bo gdybyśmy cofnęli się w czasie, tak, do początku XX wieku i zaczęli właśnie rozmawiać o filmie animowanym, nikt by nas nie zrozumiał, tak? Bo wówczas nie używano jeszcze tego określenia. Animacja, film animowany, to są określenia, które tak naprawdę spopularyzowały się, zaczęły być używane po wojnie, po II wojnie światowej. Wówczas jeszcze nikt nie uświadamiał sobie tutaj na początku XX wieku, czym jest animacja, tak? Co to w ogóle za odmiana kina? Więc początki animacji należy postrzegać w kontekście tak zwanego kina atrakcji. Ja teraz już, proszę Państwa, nie wiem, czy byście omówili o tym kinie atrakcji, czy nie, czy ten temat przypadkiem nie wypadł, więc ja nie będę się tutaj za bardzo zagłębiał i powiem to tak naprawdę w telegraficznym skrócie. A mianowicie film animowany był traktowany jako trik, jako efekt specjalny, jako taka wizualna atrakcja, taka forma czystego spektaklu stworzonego za pomocą jakichś niezwykłych technologii. A nawet film animowany był traktowany jako taki zabieg czysto magiczny. Widzowie nie wiedzieli, co się takiego wydarzyło na planie, że na przykład marionetka się rusza, że rysunek się rusza. Twórcy z kolei nie zdradzali tajników warsztatu, więc filmy, które z naszej perspektywy dzisiaj w ogóle nie są animowane, tak? Na przykład wczesne filmy Georges Méliès'a czy Segundo de Chomona, gdzie mamy różnego rodzaju triki ze skalą, z zatrzymaniem pracy kamery, ze zdjęciami nakładanymi. Tam nie ma animacji, ale one z ówczesnej perspektywy były postrzegane jako animowane. animowane. Znaczy, ta kategoria animacji była dużo, dużo szersza. Tak? O Georges Méliès'ie Gian Alberto Bendazzi napisał, że to jest taki twórca, który tworzył animację bez animacji, bez technik poklatkowych, bez technik animacji. Bo wówczas właśnie wszystko, co udało się ożywić za pomocą takich niezwykłych narzędzi, co tworzyło taki efekt niesamowitości, fantastyki, baśniowości, mogło uchodzić za animowane. I w wypadku animacji często mówi się o powtórnych narodzinach, podwójnych narodzinach tego medium. To medium najpierw rodzi się jako taki dość rozbudowany efekt specjalny, a dopiero w latach nastych, do czego wrócę, istnieje świadomość, czy pojawia się świadomość, że to jest tak naprawdę odrębna odmiana kina, która ma własną tradycję, własne techniki, własny jakby też sposób odbierania tych filmów. My inaczej odbieramy filmy animowane i filmy aktorskie oparte na rejestracji rzeczywistości. Proszę Państwa, pewien paradoks, może nie, może dla Państwa to nie jest paradoks, ale jakby tak, jak tak śledzę historię kina, to też jakby dostrzegam, że często stosuje się znak równości pomiędzy filmem animowanym a filmem rysunkowym. Tak? Często jako synonimu animacji używamy słowa kreskówka. Tak? A pierwsze prawdziwe filmy animowane już, które powstały w epoce kina, tak? Czyli po debiucie tych wszystkich najważniejszych pionierów kina, pierwsze filmy animowane były lalkowe, tak? Wcale nie były rysunkowe. Filmy rysunkowe są dużo późniejsze. Proszę Państwa, tu widzimy kadr prawdopodobnie pierwszego filmu animowanego w historii. Prawdopodobnie, no bo ta wiedza wielokrotnie była już weryfikowana i też zresztą istniał spór, czy ten film na pewno pochodzi z 1899 roku, ale moim zdaniem wszystko wskazuje, że tak. Chodzi o film Apel zapałek Artura Melbourne Coopera, brytyjskiego pioniera kina, właśnie mistrza kina atrakcji, który tworzył bardzo różne filmy, ale również filmy animowane. Tak? To taki w zasadzie skromny filmik, ni to propagandowy, ni to reklamowy. Zapałki wychodzą z pudełka, formują się w takie ludziki i piszą apel do ludzi, żeby kupowali zapałki żołnierzy, dla żołnierzy. Zapałki były wówczas jeszcze dość kosztowne, były takim trochę nowum na rynku, no ale łatwo się domyślić, że żołnierzom zapałki się przydawały. Zapałka pisze postscriptum, nasi żołnierze ich potrzebują. Ten filmik był taką reklamówką odnoszącą się do wojny burskiej, tak? Wojny, która toczyła się w Afryce, to jest 1899 rok, a więc proszę Państwa, film animowany rozpoczyna się jeszcze w XIX wieku. I jakby technika animacji, bardzo prymitywna wówczas jeszcze, której użył Arthur Melbourne Cooper, była takim prostym rozwinięciem takiego prostego, najprostszego triku. Tak? Triku, który polegał na tym, że zatrzymuje się pracę kamery i modyfikuje się obiekt, który znajduje się przed obiektywem i następnie znowu jakby się klatka, tak, po klatce rejestruje kolejne zdjęcia. Więc Arthur Melbourne Cooper wymyślił sam tę technikę, trochę przez przypadek, trochę po prostu znając to, jak działa kamera, że skoro można zapisywać ten ruch, tak, na taśmie filmowej w sposób ciągły, to można go, a można też zatrzymać pracę kamery, no to można ten ruch rozbić na poszczególne klatki. I od tego momentu animacja jest kojarzona z tak zwaną techniką poklatkową, że klatka po klatce rejestruje się różne obiekty modyfikowane przed obiektywem kamery. Arthur Melbourne Cooper do I wojny światowej zrealizował jeszcze całkiem sporo filmów animowanych, z czego znaczna część poginęła, ale proszę Państwa, to są takie filmy, które właśnie jakby doskonale widać w nich tego ducha kina atrakcji. Tak? Te sekwencje animowane są często doklejone, czy na ogół doklejone do jakiejś fabuły aktorskiej. Tak? Jak na przykład w wypadku filmu Sens krainy zabawek, gdzie mamy taką długą introdukcję, gdzie matka z chłopcem do sklepu z zabawkami, kupują zabawki, dziecko bawi się tymi zabawkami, zasypia. No i właśnie w tej sekwencji snu mamy technikę animacji. Te zabawki jeżdżą, szaleją, broją. Na końcu następuje jakaś katastrofa, samochody się zderzają, dziecko się budzi. Tak? Więc można powiedzieć, że ta technika została tutaj użyta w charakterze takiego efektu specjalnego, efektu wizualnego. Tu jeszcze animacja nie jest w żaden sposób wyodrębniona jako coś samodzielnego. Tak? I tak wyglądały mniej więcej pierwsze lata historii animacji. Ale przejdźmy może teraz do dużo ciekawszej historii, a mianowicie początków animacji rysunkowej. I tutaj kolejny paradoks. Animacja rysunkowa bierze się z teatru, tak? Chociaż wydawać by się mogło, że tutaj nie może być żadnych punktów wspólnych. No, gdzie teatr, a gdzie film rysunkowy? Ale tutaj ta geneza filmu animowanego jest w wielu punktach właśnie zaskakująca. Ponieważ film rysunkowy wziął się z takiej scenicznej tradycji nazywanej, zupełnie dzisiaj zapomnianej, nieznanej tradycji lightning sketches albo chalk talk. Lightning sketches, czyli takie błyskawiczne szkice, ale też skecze, jakby ta wieloznaczność jest celowa. I to była popularna pod koniec XIX wieku forma takiej rozrywki estradowej, która polegała na tym, że komik, ilustrator za pomocą kredy albo za pomocą węgla rysował na dużych płachtach papieru albo na tablicy rysunki, karykatury, rysunki satyryczne, które wzbogacał o jakiś komentarz, taki stand-up, byśmy dzisiaj powiedzieli, i żart, tak? I w momencie już, kiedy pojawia się kino, od razu zarejestrowano te skecze, ale one w tej wersji niemej były dość niedoskonałe, no bo nie dało się zapisać dźwięku, tak? Więc nie było tego elementu humoru słownego, a więc zaczęto te zapisy wzbogacać o rozmaite triki. Myślę, że takim tutaj punktem zero w historii animacji rysunkowej jest film Jamesa Stewarta Blacktona. Najpierw mamy lightning sketches, tak? Tutaj widzimy na tym slajdzie, a więc trzeba było przenieść te karykatury, te pokazy na taśmę filmową. Kolejnym krokiem jest film Zaczarowany rysunek, 1900 rok, w zasadzie taki punkt zero w historii filmu rysunkowego. James Stewart Blackton wprowadza do tych lightning sketches triki, ale takie proste triki filmowe. Tu jeszcze nie ma animacji. Są tylko zwykłe triki oparte na zatrzymaniu pracy kamery. Na przykład Blackton zatrzymuje pracę kamery i wyjmuje tę butelkę wina, narysowaną butelkę wina z kadru. Tak? Albo jakiś element rysunku nagle się pojawia, tak? Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. I Blackton cały czas rozwijał tę technikę, tę formułę i w 1906 roku powstał pierwszy, prawdopodobnie znowuż, pierwszy film rysunkowy w historii. Zabawne grymasy śmiesznych twarzy. Mamy również tę tradycję, tak, artysty, który rysuje rozmaite karykatury, zabawne rysunki. Widzimy zresztą tę rękę artysty, który te rysunki również zmazuje, ale ten film nie ma fabuły. Tak jak to jest jakby klasyczne znowuż kino atrakcji. Tak? W kinie atrakcji fabuła odgrywa marginalną rolę, jest w zasadzie pretekstem, bo widz nie idzie oglądać tak naprawdę fabuły, tak, historii, tylko idzie do kina nasycić wzrok różnymi atrakcjami, tak, które są takimi właśnie wizualnymi fajerwerkami, które zachwycają, przerażają, czasami wydają się straszne, czasami wydają się śmieszne, czasami wydają się niezwykłe. W zasadzie zawsze wydają się fantastyczne i nowatorskie. A więc film składa się z takich krótkich sekwencji, w których te rysunki ożywają, jakoś tam droczą się ze sobą, a przede wszystkim ruszają się. Tak? Mamy tutaj jeszcze taką prostą kreskę kredową na czarnej tablicy. Ale oczywiście jakby z roku na rok ta formuła była coraz bardziej rozwijana, no bo już od razu, od tych pierwszych pokazów odkryto, że te filmy bardzo się podobają, tak? Że widzowie chcą je oglądać, że one są bardzo zabawne. Znaczy, ciężko w to uwierzyć, ale są relacje, że widzowie, którzy oglądali na przykład taki film, no pękali ze śmiechu, tak? Bo sam widok ożywionego rysunku wydawał się tak niezwykle śmieszny. I tutaj jakby James Stewart Blackton rozpoczyna całą galerię pionierów animacji. Jest kilku takich istotnych pionierów, którzy coś tam nowego wprowadzili do tej sztuki animacji. Nie będziemy oczywiście wszystkich tych pionierów omawiać, no bo na całym świecie było ich tam przynajmniej kilkunastu, jeśli nie więcej. A więc w takim telegraficznym skrócie kilka nazwisk, kilka takich mikroportretów, kilka tytułów. Jeżeli Państwa zainteresują te filmy czy te prapoczątki, bez trudu znajdziecie te filmy w sieci. One są często legalnie już wrzucone, one już dawno trafiły do takiego wolnego dostępu. Myślę, że tutaj ważnym pionierem jest Francuz Emil Kohl, który wprowadził do filmu rysunkowego kilka istotnych innowacji. Tutaj gołym okiem zresztą widać, że on też jest zadłużony w tej tradycji Lightning Sketches. Mamy tutaj białą kreskę na czarnym tle, chociaż to są zdjęcia w negatywie, bo Emil Kohl już rysował tuszem na papierze, ale chciał się przyłączyć do tej blacktonowskiej tradycji. Dlaczego? Dlatego te zdjęcia są pokazywane w negatywie. I tutaj też mamy tę rękę artysty, tutaj też mamy właśnie te wczesne konwencje, ale już są pewne innowacje widoczne. Tak? Mamy bohatera, tak? Mamy tego pajacyka, który przechodzi różne dziwne transformacje, który przeżywa jakieś takie surrealistyczne, oniryczne przygody. Tu nie ma jeszcze takiej klasycznej narracji, raczej taka zabawa formą, ale już widać pewne mikro zdarzenia. Film ma taką jakby bardziej zwartą konstrukcję. Tak? Przede wszystkim ma bohatera, co pokaże się za moment, niezwykle istotne dla tradycji filmu animowanego, oraz Emil Kohl układa te filmy w cykle. Tak? Ten bohater pojawia się potem też w następnych filmach. Emil Kohl był też autorem jakby całej serii animowanej, opartej na bohaterach komiksowych, a więc tutaj widzimy rozwój tej formuły. No i oczywiście kolejny z wielkich pionierów, być może największy z tych pionierów, Winsor McCay, Amerykanin. No oczywiście już przed wojną Ameryka stanie się ojczyzną filmu rysunkowego. Winsor McCay próbował unowocześnić film animowany pod wieloma względami. Znaczy on bardzo rozwinął technikę. W jego wydaniu ta technika jest dużo bardziej realistyczna. On stworzył pierwsze takie stricte fabularne filmy animowane, które nie są tylko popisem jakiegoś magika, który animuje rysunki. To już nie jest tylko kino atrakcji, tak? Czyli jakieś wizualne fajerwerki. On próbował usamodzielnić film animowany. Tak? A więc mamy tutaj bardziej zwarte fabuły, linearne opowieści, mamy wyrazistych bohaterów, realistyczny rysunek i mamy też bardzo poważne tematy. Tutaj mam oczywiście na myśli film Zatonięcie Luzitanii, właściwie jeden z takich pierwszych poważnych, realistycznych filmów animowanych w historii kina, bo film opowiada o storpedowaniu transatlantyku Luzitania. To wydarzenie stało się tak naprawdę pretekstem dla prezydenta Wilsona do przystąpienia przez Amerykę do pierwszej wojny światowej. Pokazuje bardzo dramatyczne wydarzenie związane właśnie z pierwszą wojną światową w takiej realistycznej konwencji. Tragedia zwykłych, niewinnych ludzi, którzy giną niewinnie, tak? I tutaj jest takie mocne oskarżenie pod adresem Niemców. Po lewej stronie zaś widzimy dinozaura, właśnie dinozaurzycę Gertie. Tutaj mamy przykład właśnie takiej próby usamodzielnienia filmu animowanego, żeby to nie były tylko takie wstawki, sekwencje w filmie fabularnym, aktorskim. Tutaj po raz kolejny zresztą Winsor McCay próbował przybliżyć film animowany, rysunkowy do tradycji scenicznej. Seanse tego filmu były zorganizowane w ten sposób, że Winsor McCay stał przed ekranem i tresował dinozaura, który był animowany, wyświetlony na ekranie. Tak? Film animowany jako gwóźdź programu, film animowany jako samodzielny film, a nie część większej całości. Tak? Jeżeli chodzi o daty, to Emil Kohl debiutował w 1908 roku, a Winsor McCay debiutował w 1911 roku. Dinozaur Gertie jest z 1914 roku, a Zatonięcie Luzitanii z 1918. Tak więc jesteśmy już 20 lat od debiutu filmu animowanego. Ale proszę Państwa, to są takie właśnie prapoczątki, to są takie surowe jeszcze, powiedziałbym, eksperymenty, ale powiedzmy sobie o tych powtórnych narodzinach medium. Kiedy film animowany staje się jakby odrębną formą rozrywki, jakby zaczyna być dostrzegany na rynku filmowym. Proszę Państwa, ten proces zachodzi w okolicach 1913-1915 roku i niestety nie ma nic wspólnego z tymi wielkimi pionierami, którzy byli zarazem wybitnymi artystami kina. Oni to byli eksperymentatorzy, to byli ludzie, którzy wymyślili coś z niczego. Te powtórne narodziny medium, czy popularyzacja filmu animowanego, jakby wykrystalizowanie się języka filmu animowanego wiąże się z działalnością biznesmenów i inżynierów, showmenów, tak, a wcale nie artystów i eksperymentatorów. Tak? A więc jeżeli byśmy szukali właśnie nazwisk tychże filmowców, którzy wprowadzili film animowany na nowe tory, to byliby to John Randolph Bray i Earl Hart. Podejrzewam, że nikt z Państwa nigdy nie słyszał o tych nazwiskach. One zostały oczywiście gdzieś tam wyparte, zapomniane, no bo oni nigdy nie stworzyli dobrych filmów, tak? Oni nigdy nie wymyślili niczego wielkiego, twórczego, ale oni stworzyli bazę technologiczną i nowy proces produkcji filmów rysunkowych, przyczyniając się do rozwoju tej formy rozrywki. Na czym polega ich innowacja? Tak? No bo jeżeli spojrzymy na przykład na Winsora McKaya, no to on sam z jednym pomocnikiem rysował klatka po klatce te swoje filmy. Podobnie Emil Cole. Teraz niezależnie od tego, czy jakiś element kadru się ruszał, czy nie ruszał, Winsor McKay i tak każdy kadr musiał narysować w całości. I jeszcze dbał o to, żeby ten rysunek był piękny, realistyczny, taki secesyjny. To oczywiście było skomplikowane, kłopotliwe. Winsor McKayowi marzyło się, żeby film animowany stał się ożywionym malarstwem. Tak? On liczył, że objawi się jakiś zaraz Leonardo czy jakiś Michał Anioł animacji i stworzy z animacji nową dyscyplinę artystyczną. Bray i Hart myśleli zupełnie inaczej. Im się marzyły dolary. I widzieli, że ten sposób realizacji tych filmów jest zbyt skomplikowany, zbyt kosztowny, zbyt czasochłonny. Tak? McKay potrafił kilka lat robić jeden film. No, nie dało się w ten sposób zarabiać, nie dało się w ten sposób robić biznesów. Więc oni stworzyli tak naprawdę najpierw osobno, a potem połączyli siły i stworzyli taki trust, taką jakby spółkę. I oni stworzyli nowe techniki tworzenia filmów animowanych, które tak naprawdę obowiązują do dzisiaj. Chociaż oczywiście film animowany przeniósł się do środowiska cyfrowego, ale tak w ogólnym zarysie te techniki działają w ten sam sposób. A mianowicie trzeba było oddzielić to, co się rusza, od tego, co się nie rusza, mówiąc w telegraficznym skrócie, co myślę, że widać na tych dokumentach patentowych. A więc osobno malujemy czy rysujemy to tło i na osobnych arkuszach animujemy albo postać, a nawet nie całą postać, tylko tę część postaci, która się rusza. Widać tutaj na tym rysunku po środku, gdzie postać jest rozłożona na kilka części. Tak? Osobno jest góra, osobno są nogi. Jeżeli Państwo pamiętacie Misia Jogin, tak, z tych słynnych kreskówek Hanna i Barbery, no to Miś Jogi jak idzie, to nie musi się całe ruszać. Ruszają się tylko nogi, więc nie animujemy całego misia, animujemy tylko jego nogi. To wymyślili i opatentowali Hart z Brayem w latach 1913-1915, przyspieszając produkcję filmów animowanych, tak? Tworząc właściwie nową tradycję, z której wzięły się wszystkie kolejne już wytwórnie. Nie manufaktury dzielnych pionierów i artystów, tylko wytwórnie z prawdziwego zdarzenia. A cały dowcip polega na tym, że Bray i Hart nie wymyślili animacji. Bray poszedł do McKaya, żeby temu opowiedział o tym, jak się tworzy filmy rysunkowe. Idealista McKay mu opowiedział, tak, bo liczył, że może tutaj objawi mu się zaraz jakiś Leonardo. A co zrobił Bray? Poszedł od razu do urzędu patentowego i to opatentował, tak, żeby trzymać rękę na tej technologii i każdy, kto chciał używać tych technik, łącznie z McKayem, który to wymyślił, tak, musiał płacić opłaty licencyjne Brayowi. Tak? Więc to byli bezwzględni biznesmeni, którzy stworzyli mnóstwo nowych technik, które miały przyspieszyć produkcję filmów animowanych. Co się oczywiście okazało niezbędne, tak? No bo film animowany, który my dzisiaj znamy, lubimy, to też jest dzieło w większości wypadków, tak? No, ogromnej ekipy. I też istotną innowacją był podział pracy, a więc nie jedna osoba robi wszystko, tylko dzielimy się zadaniami. Tu widzimy studio Pata Sullivana z lat 20., tak? Każdy z tych dżentelmenów zajmuje się czymś innym. Jeden liczy pieniądze, drugi pisze scenariusze, trzeci wymyśla gagi, czwarty komponuje muzykę, piąty robi główne fazy, jeszcze inny robi fazy pośrednie, inny maluje tło, jeszcze inny obsługuje kamerę. Każdy robi swoje, żeby produkować szybciej, więcej i zarabiać. Tak? No, bez tego film animowany oczywiście nie zaistniałby jako takie medium, no, popkulturowe. No ale właśnie na tym polega też problem z Braille'em i Hardem, bo jestem przekonany, że Państwo absolutnie nigdy nie widzieliście i filmów, tak? Tych no, dwóch być może najważniejszych pionierów amerykańskiej animacji, tak? No, proszę Państwa, oni na przykład robili filmy o przygodach Bobiego Bumpsa albo pułkownika Hizy Ugarza, tak? Absolutnie nieznane filmy. One były kiepskie, tak? Miałem to nieszczęście, że je widziałem, te, które ocalały do czasów dzisiejszych. Bardzo złe filmy. Rozlazłe, jakieś takie z dzisiejszej perspektywy amatorskie, nieśmieszne. Te sekwencje ruchu bez przerwy są powtarzane, żeby było szybciej, żeby było taniej. Ale to była niezwykła innowacja w tamtych latach, tak? Te filmy można było układać w serię, tak? Musiał być ten bohater, musiał być ten główny bohater gdzieś tam w centrum. Filmy animowane konstytuują się jako rozrywka zabawna, jako taka właśnie troszeczkę satyra filmowa, oparta na konwencjach komediowych, jako gatunek komediowy, seryjny, adresowany do szerokiego kręgu odbiorców. Wówczas jeszcze nie postrzegano filmu animowanego jako medium dla dzieci. Film animowany wówczas zaczęto postrzegać jako rysunkowy, chociaż technika lalkowa była znacznie starsza. A więc można powiedzieć, że tutaj konstytuuje się język animacji. Tak? Animacja rodzi się po raz drugi jako odrębne medium. Z własną tożsamością, z własnym językiem, z własną tradycją. Ale myślę, że gdyby w historii animacji poprzestała na takich filmach jak Przygody Bobiego Bumpsa, to byśmy dzisiaj nie znali ani Disneya, ani Fleischerów, ani nic, tak? Czasami uważa się, że Kot Felix, postać, która debiutowała w 1919 roku, uratował film animowany, rysunkowy, sprawiając, że po raz pierwszy postać filmu animowanego stała się rozpoznawalna w skali globalnej. Ciekawe, czy Państwo kojarzycie tę postać. Z tego, co wiem, no to ona bywa jeszcze dzisiaj kojarzona, często w zaskakujący sposób. Nie jest tak rozpoznawalna i tak popularna jak chociażby myszka Miki, ale można uznać, że Kot Felix był takim protoplastą wszystkich animowanych zwierząt. Tak? A więc jakby tutaj ta tradycja się rozpoczyna. Zresztą myszka Miki jest mocno wzorowana na kocie Felixie, no, którego przygody, jak wspomniałem, rozpoczynają się w 1919 roku. I tę serię tworzy właśnie Pat Sullivan, on jest właścicielem wytwórni, to taki też prototyp Walta Disneya, jeszcze z epoki kina niemego, sprzed debiutu Myszki Miki, ale takim głównodowodzącym pod względem filmowym jest Otto Messmer. I ten duet tworzy niezwykłą serię, bardzo udaną, w której jakby widać pełen potencjał animacji rysunkowej. Te filmy są już z kolei dużo lepsze, dużo zabawniejsze. Ten język filmu animowanego jest bardziej pomysłowy. A o popularności tego bohatera zadecydował kilka rzeczy. Przede wszystkim Messmerowi i Sullivanowi udało się trafić jakby w ducha czasów i stworzyć taką postać, z którą utożsamiły się miliony, która stała się taką prawdziwą ikoną szalonych lat 20. Właśnie ta postać była kojarzona wówczas na całym świecie. W Polsce przed wojną też są jakieś dowody, ślady, że pokazywano filmy z Kotem Felixem. To był taki bohater wzorowany troszeczkę na Charlie Chaplinie, który przeżywa różne bardzo realistyczne w gruncie rzeczy przygody, co też ułatwiało utożsamienie się z tą postacią. A więc Kot Felix nie jest jeszcze, broń Boże, postacią z filmu dla dzieci. Tutaj znowuż nie możemy przykładać tego stereotypu, no bo on na przykład ma takie problemy jak z kobietami, które go zostawiają, ma jakieś nieślubne dzieci, albo jest głodny, nie może zapewnić jedzenia swojej rodzinie, albo na przykład jak w filmie Felix złupi, Felix wraca pijany do domu po imprezie, na niego czeka żona z wałkiem, on dostaje jakieś zwidy i nie wie, gdzie jest. Częstym tematem tych filmów jest w ogóle głód, tak? Czyli Felix musi skombinować jedzenie, czyli de facto ukraść. A więc dużo takich różnych codziennych problemów i widzowie odbijali się w tych filmach jak w zwierciadle, a drugi jakby fundament tego cyklu to no niezwykle bogaty właśnie język animacji. Znaczy To był znakomity pomysł. No, z naszej perspektywy dość oczywisty, ale z ówczesnej perspektywy nowatorski. Czyli Messmer i Sullivan od początku do końca sugerują, że mamy do czynienia z światem rysunkowym, sztucznym, wykreowanym. To nie jest rzeczywistość, tak? Więc to nie ma realizmu w formie. A więc Felix, chociaż no, cierpi, tak, i ma różne problemy, od początku do końca pozostaje narysowany na papierze i wykorzystuje ten fakt. Czyli na przykład ogon może być dla niego jakimś narzędziem. Jeżeli na przykład nie potrafi sięgnąć butelki z mlekiem, która stoi na parapecie, to odrywa sobie ogon i robi z tego ogona hak. Gdy stoi przed budynkiem, na który chce wejść i nie wie, jak tam wejść, i z jego głowy wydobywa się taki wielki znak zapytania, to nagle ten znak zapytania staje się tak samo realny jak ten budynek czy kot Felix i kot Felix może się po tym znaku zapytania wspiąć do góry. Jeżeli na przykład Felix spada z dużej wysokości i uderza o ziemię, to nie ginie, tak? Bo jest rysunkiem i rozwala się na tuzin małych Felixów, a następnie znowu skleja się w jednego Felixa. A więc taka autotematyczna zabawa formą, autotematyczna zabawa językiem animacji, która jest też często źródłem humoru. I w zasadzie tutaj można mówić o takiej już totalnej kodyfikacji języka filmu animowanego. Jakby na tym punkcie, tak? Czyli początek lat 20. film animowany jest już takim globalnym fenomenem. Widzowie mają świadomość, jak te filmy powstają, wiedzą, co to za tradycja, są już jakieś ikony, gwiazdy animacji, są jakby producenci, dystrybutorzy, wszystkie elementy tego łańcucha, tak? Bo jakby ważnym elementem tych powtórnych narodzin, czy takim mechanizmem, procesem związanym z powtórnymi narodzinami animacji jest instytucjonalizacja kina animowanego, tak? A więc film animowany musi się zinstytucjonalizować, więc muszą powstać te wszystkie struktury, takie jak właśnie produkcja, podział ról, odpowiedni łańcuch dystrybucji, a więc film animowany jest dodatkiem do głównego seansu, cenzura, która przymyka oko na animację. W animacji można więcej niż w kinie aktorskim. Tak? A więc powstają te wszystkie składniki, dzięki którym film animowany może się już rozwijać. Tak? Zaczyna się to wszystko od kina atrakcji, od jakichś efektów specjalnych, od skromnych wstawek w filmach aktorskich, kończy się odrębnym, jak wtedy mawiano jeszcze, gatunkiem. Tak? Odrębnym gatunkiem kina, który ma swoje własne środki wyrazu, własną tradycję, własnych twórców, własnych bohaterów, własny język, własne tworzywo, tworzywo plastyczne. Następnym krokiem jakby w tym procesie byłby debiut Walta Disneya, ale o tym mówić nie będę, bo to już jest przełom dźwiękowy, to już jest oczywiście kolejna epoka w historii kina animowanego. Ale Walt Disney był bardzo zadłużony u Pata Sullivana, u Otto Messmera, u Breya Harda, którzy zbudowali ten przemysł w Ameryce i spopularyzowali różne metody stosowane wówczas na całym świecie. Proszę Państwa, ale to jest tak naprawdę to, o czym teraz mówię, to jest jedna strona medalu, tak, jeżeli mówimy o animacji w epoce kina niemego. A więc amerykańska kreskówka, więc pionierzy i amerykańska kreskówka. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj też zajęli się tą drugą stroną medalu. Chodzi mi tutaj oczywiście o animację autorską i artystyczną, tak? Bo w wypadku Kota Felixa, Messmera, nawet McKeya jeszcze, to można mówić o animacji takiej popularnej, popkulturowej, która w pewnym momencie stała się animacją przemysłową, gatunkową, przepraszam, produkowaną metodami taśmowymi. No, tak na marginesie, John Randolph Bray bywa nazywany Henrym Fordem, to ten od samochodów, świata animacji. On tak stworzył taki fordowski system produkcji. Tak? I z reguły pamięta się o tej jednej stronie medalu, czy tej jasnej stronie księżyca. Jest też ta ciemna strona księżyca, czyli animacja autorska, niezależna, artystyczna, która również w epoce kina niemego bardzo prężnie się rozwijała. To nie był jakiś taki malusieńki margines, tak? To była potężna w pewnym momencie tradycja, która znana jest nam dzisiaj bardzo dobrze i właśnie bez niej nie sposób zrozumieć, czym było wówczas kino animowane. Proszę Państwa, te dwa filmy, które Państwo obejrzycie jako takie pokłosie tego dzisiejszego spotkania, właśnie zaliczają się do tej, moim zdaniem, dużo ciekawszej tradycji, bo ta animacja nie ma, ta komercyjna, gatunkowa nie jest jeszcze zbyt dobra. Ona jest jeszcze taka surowa, powiedziałbym. Ona jest jeszcze taka taśmowa, niedoskonała, mało ruchliwa i mało dynamiczna jak na animację, bo tu chodziło o tempo, to żeby robić szybko, sprawnie, żeby zrobić dużo odcinków, one miały być realizowane jak najmniejszym kosztem i one miały mieć te filmy krótką datę ważności, dlatego wiele z tych filmów poginęło. Tak? A więc to jest, wydaje mi się, ta tradycja mniej interesująca. Dużo ciekawsze są właśnie te filmy artystyczne i autorskie. Państwo zobaczycie dwa filmy Władysława Starewicza, dwa krótkometrażowe filmy lalkowe, bo chodzi tutaj o pewną też proporcję, tak? Państwa filmoznawczej wiedzy na temat animacji, a z drugiej strony będzie pełnometrażowy film Lotte Reiniger, który jest wykonany w takiej niezwykłej technice, o której za moment powiem. Właściwie film jest w swojej sferze wizualnej płaski, tak, niczym filmy rysunkowe, chociaż ta technika bardziej przypomina, by tak się jej przyjrzeć, technikę, przepraszam, lalkową. Więc proszę Państwa, no szkoda, że nie obejrzycie tych filmów dzisiaj, bo to pewnie by się wszystko ładnie nam tutaj zazębiło, ale jest pewien duży plus, że Państwo zobaczycie to w kinie na dużym ekranie, bo to są filmy, które były nakręcone po to, żeby je oglądać na dużym ekranie, a nie na laptopie, a już tym bardziej nie na komórce. To są filmy niezwykłej urody, jeżeli chodzi o tę stronę plastyczną, zwłaszcza film Lotte Reiniger. No, to jest wizualna poezja, więc moim zdaniem takie filmy trzeba oglądać na dużym ekranie, więc proszę Państwa, skorzystajcie z tej możliwości. Ja przyznam szczerze, że tylko raz w życiu widziałem filmy Starewicza na dużym ekranie, tak samo z Lotte Reiniger i to niezapomniane doświadczenie. Naprawdę Państwu zazdroszczę, że Wy to obejrzycie w kinie, a ja nie. Więc nie ma tego złego, tak? Chciałem troszeczkę powiedzieć o tych filmach, o tych twórcach w szerokim kontekście animacji autorskiej i niezależnej, właśnie jeszcze kina niemego, tak? Ale najpierw musimy sobie coś uświadomić, tak? Że tutaj, że tak naprawdę to jest duże zjawisko, tak? To nie jest nisza, to nie jest laboratorium. Tu mówimy o setkach filmów, które powstały, o dziesiątkach ważnych twórców, a my z tego wyjmiemy pewien niewielki wycinek, tak? A więc żeby poszerzyć kontekst, tak, żebyście Państwo widzieli, jak rozległy był ten świat animacji niezależnej, chciałem o paru tradycjach tutaj wspomnieć, tak? A więc proszę Państwa, równolegle z rozwojem tej amerykańskiej kreskówki, tej takiej popkulturowej, seryjnej, rozwija się animacja abstrakcyjna. Ja proszę Państwa tutaj troszeczkę będę poszerzał momentami tę naszą refleksję. W zasadzie powinienem zatrzymać się na tym 1927-1928 roku. Filmy Starewicza, które Państwo zobaczycie, one pochodzą z lat nastych. Film Lotte Reiniger to lata 20, ale czasami będę zahaczał również o lata 30, no bo oczywiście te nasze periodyzacje takich historyków są sztuczne, tak? No, w kinie to w ten sposób nie działa. Więc pewne eksperymenty, które w zasadzie zahaczają już o kino dźwiękowe, jakby duchowo związane są z okresem niemym, tak? Więc proszę Państwa, równolegle z rozwojem animacji, tej seryjnej, popkulturowej, tak, z rozwojem kreskówek, obserwujemy rozwój, gwałtowny rozwój animacji abstrakcyjnej, tak, a więc animacja abstrakcyjna. Co to jest, tak? No taka, która nie ma linearnej narracji, która nie ma bohatera, która opiera się na kompozycji dzieła muzycznego zamiast na fabule, która urzeczywistnia taką ideę ruchomego malarstwa, która opowiada o grze różnych ożywionych form plastycznych na ekranie. To jest kino, które chce być czyste, które chce być wolne, które chce się uwolnić od anegdoty. To jest kino, które chce się uwolnić od literatury, od teatru i być całkowicie niezależne od tych dyscyplin artystycznych, które zdaniem awangardy ciągną kino w dół. Czyli tych dyscyplin takich XIX-wiecznych, z perspektywy futurystów zmurszałych i przestarzałych, tak jak literatura, czy taki tradycyjny mieszczański teatr. A takie zwykłe kino aktorskie w tamtym czasie było mocno zadłużone w teatrze i w literaturze. Tak? A tutaj chodziło o czystą optykę, tak? O kino czysto wizualne, które odarte jest z fabularności bohaterów, wszystkich elementów charakterystycznych dla filmu narracyjnego. Oczywiście ci twórcy, jak to zwykle futuryści, chcieli odkrywać nowe rodzaje percepcji wzrokowej, poszerzać nasze widzenie. Tutaj widzimy kadry z mistrza, największego mistrza animacji abstrakcyjnej tamtego okresu, czyli Oskara Niemca, Oskara Fischingera, film Koła i Błękitna kompozycja, ale ta tradycja animacji abstrakcyjnej rozpoczyna się już w latach nastych XX wieku. Jest naprawdę bardzo, bardzo stara. Do tej tradycji też odwołują się nasi dzisiejsi bohaterowie, zwłaszcza Lotte Reiniger. Drugi taki filar animacji niezależnej to jest animacja propagandowa, tak? Która w latach 20. i 30. odgrywa ważną rolę w ówczesnej kulturze audiowizualnej. I ona również opiera się na zupełnie innych środkach wyrazu niż kreskówki z USA. Często nie ma bohatera albo nie ma jednostkowego bohatera, nie ma linearnej narracji, nie ma śmiesznych gagów, ale jest coś w zamian. Tak? Jest agitacja, jest satyra, są różne mocne obrazy, porównania, argumenty i ten agitprop, czyli te filmy zachęcają do różnych działań, a jednocześnie uprawiają propagandę bardzo skutecznie. Zresztą propagandę, okazuje się, że propaganda za pomocą animacji bardzo gładko wchodzi do głowy. Tu widzimy na tym slajdzie dwa przykłady z lat 20. Sowieckie zabawki Dżigi Wiertowa i Międzyplanetarna rewolucja. To był film kolektywny. Ten kadr po prawej stronie, ten tutaj robotnik, rozdepcze brzuch tej świni, która oczywiście symbolizuje burżuja i wyciągnie z tego rozdeptanego brzucha pieniądze ukradzione klasie robotniczej, tak? A więc mocne argumenty, mocne, dosadne treści, taka propagandowa perspektywa, tak? A więc to też jest jakby ważny sektor animacji niezależnej, która powstaje w opozycji do tych amerykańskich kreskówek czy właśnie tego kina atrakcji. No i jakby trzecim filarem jest taka animacja autorska we właściwym tego słowa znaczeniu. I tutaj przechodzimy, proszę Państwa, do głównych bohaterów naszego spotkania, Lotte Reiniger i Władysław Starewicz. Proszę Państwa, chciałbym zacząć od Władysława Starewicza, dlatego że gdyż on był chronologicznie pierwszy, tak, w tym naszym układzie. Niezwykle złożona to biografia, więc nie jestem w stanie jej streścić, więc tak powiem bardzo hasłowo, jeżeli ktoś, kogoś z Państwa to zainteresuje, to jest też po polsku biografia Władysława Starewicza, a to dlatego, że on miał polskie korzenie, więc jakby nasi rodzimi filmoznawcy już się dawno temu nim zainteresowali. A więc z pochodzenia Polak, który stworzył swoje filmy wpierw dla kinematografii rosyjskiej, tej przedrewolucyjnej, filmy animowane, filmy trikowe, również filmy aktorskie, również odpowiadał za efekty specjalne dla innych twórców. W przededniu rewolucji październikowej założył swoją własną wytwórnię filmową, swoje własne studio, które opuścił, licząc, że za moment tam wróci, tak, i dokończy wszystkie rozpoczęte projekty filmowe. Nigdy tam nie wrócił. Postanowił nie zostawać w Rosji Sowieckiej. Udał się, jak wielu przedrewolucyjnych filmowców rosyjskich, na emigrację do Francji i jego wszystkie kolejne filmy powstawały głównie dla kinematografii francuskiej. Parę filmów dla kinematografii niemieckiej. Planował powrót do Polski, proszę Państwa. Niefortunny termin sobie wybrał, bo powrót zaplanował na koniec sierpnia 1939 roku. Miał przygotowane studio, miał tutaj w Polsce rozpocząć produkcję filmów lalkowych. On, tak wydaje mi się, był bardzo takim prawdziwym polskim patriotą. Tak? On do końca życia mówił po polsku, swoje wspomnienia spisał po polsku, chciał wrócić do Polski, no ale po raz kolejny jakieś dziejowe wydarzenia mu w tym przeszkodziły, więc pozostał we Francji i był, proszę Państwa, mistrzem filmu lalkowego. Z zamiłowania, z pasji był entomologiem, ale amatorem. Nie miał jakiegoś tutaj formalnego wykształcenia. I filmem animowanym posłużył się po raz pierwszy nieco przypadkowo. Znaczy wynalazł film, on tak przynajmniej uważał, że wynalazł, wymyślił film animowany sam. On sam długo uważał siebie za kogoś, kto jako pierwszy wymyślił film animowany, oczywiście nie wiedząc, że tam już po drodze pojawiło się kilku innych pretendentów do tego miana, przede wszystkim Arthur Melbourne Cooper. Dopiero tam po latach historycy jakby zweryfikowali to jego pierwszeństwo, no ale oczywiście wówczas informacje przepływały dużo wolniej, ale prawdopodobnie sam wymyślił tę technikę animacji, jakby zrozumiał, jak to działa, miał taką smykałkę do takich konstruktorskich, inżynierskich rozwiązań, bo proszę Państwa, on kręcił film przyrodniczy. Już wcześniej miałem na koncie kilka filmów przyrodniczych. Chciał zarejestrować walkę żuków jelonków. To Państwo widzicie to na slajdzie, na takiej rekonstrukcji tego pionierskiego zapisu. No ale te żuki nie chciały walczyć na komendę. Anegdota mówi, że umarły ze strachu. Więc co zrobił Starewicz? Przyklejał im na drucikach nóżki i klatka po klatce ożywił tę walkę żuków jelonków, jakby zrozumiał, że wymyślił nowy, z jego perspektywy czarodziejski sposób ożywiania form na ekranie. I nie poprzestał tylko na tej rekonstrukcji, na tym jednym zapisie, mając poczucie, że oto wymyślił coś niezwykłego, jako pierwszy, tak, rozpoczął produkcję filmów animowanych. Ta jego pierwsza rekonstrukcja, ta rekonstrukcja walki żuków jelonków, to jest 1909 rok, tak, proszę Państwa, więc jesteśmy jeszcze troszeczkę w epoce kina atrakcji. No i idąc za ciosem, zaczął realizować filmy o ożywionych żukach, owadach i dwa filmy właśnie z tego wczesnego okresu kariery Władysława Starewicza Państwo zobaczycie. Tak? Te filmy, jego filmy animowane, jego filmy lalkowe powstają od 1911 roku. Tak? Mamy taką bardzo realistyczną stylizację, mamy owady, które wyglądają jak żywe, no to są figurki, ale on jako entomolog, amator potrafił tak je skonstruować i tak dobrze oddać ruch tych owadów, że one rzeczywiście wyglądają jak żywe i zaczął inscenizować baśnie, właśnie parodie klasyki literackiej, parodie modnych gatunków filmowych oraz filmy utrzymane w takiej jakby tradycji ezopowej, więc były to jakieś tam ezopowe bajki. Państwo zobaczycie dwa chyba najbardziej niezwykłe filmy z tego jego wczesnego okresu, czyli Konika Polnego i Mrówkę, adaptacja z jednej strony Ezopa, z drugiej strony Iwana Kryłowa, a z drugiej strony, właśnie z trzeciej strony mamy tutaj film Zemsta kinooperatora, film, który jest parodią melodramatu, parodią kina gatunkowego, film opowiada o rodzinie żuków, którzy są niewiernymi małżonkami, zdradzającymi się nawzajem. Co z tego wyniknie? Zobaczycie Państwo na ekranie. Ale wiecie, co jest najbardziej niezwykłe w jego tej wczesnej twórczości? Ale cały czas trzeba pamiętać o kontekście, tak, że jesteśmy w kinie atrakcji. Starewicz nie kreował siebie jako twórcę filmów animowanych, tak? Bo właśnie, tak jak powiedziałem na początku, nikt nie znał tego określenia. On kreował się w prasie, tak, w jakichś tam wystąpieniach publicznych, wywiadach, jako genialny treser, jako profesor genetyki, oraz jako genialny biolog, tak? Ewentualnie jako magik. Tak? Więc on wcielał się w rozmaite role po to, żeby nie przyznać się, że oto opanował jakąś po prostu niezwykłą technikę filmową. Nie, jakby nikt nie ma jeszcze wówczas świadomości, czym jest film animowany. I żeby było śmiesznie, oczywiście i widzowie, i dziennikarze, tak, krytycy również odbierają te filmy, co mamy mnóstwo dowodów w prasie, w recenzjach, tak? Oni też odbierają te filmy nie jako animowane, tylko jako filmy z grającymi owadami, tak? Więc jako to nie jest animacja, tylko triki, tak? Jako efekty specjalne, niezwykłe efekty specjalne uzyskane za pomocą metod z jednej strony naukowych, tak? A z drugiej strony metod takich magicznych prawie, że. Chociaż chyba bardziej lubił te role quasi-naukowe, jako że genetyka wówczas w tamtych latach stawała się takim bardzo modną dyscypliną naukową. Tak, on się wcielał w profesora Łoszkija, który tak opowiadał bardzo szczegółowo, jak w jaki sposób wyselekcjonował na podstawie kilku tysięcy pokoleń owadów. Owad krótko żyje, więc jest to możliwe, tak? Tak, wyselekcjonował takie osobniki, które potrafią słuchać komend, reagować na własne imię i odgrywać rozmaite scenki. Tak więc połączenie tresury i badań naukowych, efekt realistyczny, efekt, który był odbierany jako niezwykłe efekty specjalne, tak? Jako triki, a nie jako odrębny rodzaj filmowy oparty na niesamowitej technice poklatkowej. Oczywiście no, współczesne filmy animowane zdradzają nam to, że są animowane. Na przykład widzimy rysunki. W dzisiejszej animacji modne są takie stylizacje przerysowane, również w kinie lalkowym, chociażby, nie wiem, Aardman, tak? Te plastelinowe figurki, Wallace, Gromit, uciekające kurczaki. Z reguły ta stylizacja jest przerysowana, jest taka groteskowa, a zwłaszcza w tych wczesnych filmach Starewicza ta stylizacja jest bardzo realistyczna. On potrafił odtwarzać przyrodę z niebywałym talentem do detalu, tak? I takim właśnie niezwykłym realizmem. Ale proszę Państwa, ale w latach 20. wszystko się zmienia. I tutaj też jakby w karierze Starewicza widzimy te powtórne narodziny mediów. Tak? Starewicz nagle, tak, przestaje opowiadać bajki, że jest czarnoksiężnikiem i traserem owadów genetykiem, tylko po prostu zaczyna być dumny z tego, że jest animatorem. Dziennikarzom bardzo chętnie opowiada, jak powstają jego filmy, zanudza detalami, ile to jest faz ruchu, ile tutaj tysięcy lalek tak, trzeba wyprodukować na przestrzeni lat do tych produkcji. Kręci nawet film dokumentalny, tu widzicie Państwo kadry z tego filmu, gdzie wyjaśnia, jak działa jego studio, jak pracuje, jak powstają jego lalki, jak powstają jego filmy. Więc przeistacza się tak, z magika i takiego mistrza kina atrakcji w animatora z prawdziwego zdarzenia. Proszę Państwa, to jest jeden z najbardziej uzdolnionych twórców kina lalkowego wszechczasów, a być może nawet najbardziej uzdolniony, biorąc pod uwagę, że wszystkie tego filmy, a jego filmografia naprawdę jest bardzo długa, zrobił albo sam, albo z pomocą córki, trochę z pomocą żony, ale ta żona tam w mniejszym stopniu się udzielała. Tak? Więc prawie że w pojedynkę nakręcił filmy, które są niezwykle skomplikowane pod względem formalnym, bardzo realistyczne, oparte na drobiazgowej inscenizacji. W ogóle te laleczki są też niezwykłej konstrukcji, no, potrafią ruszać poszczególnym palcem, tak? Te lalki mają skomplikowaną mimikę. Właściwie do każdej postaci trzeba było wyprodukować często 3 lalki do różnych planów. Te lalki się też oczywiście zużywały. To jakaś gigantyczna praca. W jednym kadrze takiego starowiczowskiego filmu potrafi być nawet kilkadziesiąt lalek, które on sam animował, a nie miał możliwości podejrzenia, co było w poprzedniej fazie, tak? Więc musiał mieć fenomenalną pamięć, żeby pamiętał, w jakiej fazie ruchu jest każda z lalek, którą własnoręcznie animował. Tak? A więc człowiek niezwykle utalentowany, całkowity samouk, który stworzył piękny styl filmu lalkowego, styl, który w pewnym momencie bardzo się zestarzał i wówczas Starewicz trafił do takiego czyśćca, ale po latach powrócił, dzisiaj uznawany jest za jednego z największych pionierów, czy największych mistrzów animacji lalkowej, bywa również nazywany Ezopem XX wieku. Proszę Państwa, Starewicz w swoich filmach bardzo chętnie sięgał po konwencję zwierzęcego kostiumu. Tak? Mnóstwo jest tych filmów rozgrywanych za pomocą myszy, owadów, zwierząt, ptaszków. Prawie że do końca życia trzymał się tej realistycznej stylizacji. Jakby inscenizując te filmy w taki bardzo, bardzo drobiazgowy sposób. Ale jednocześnie te jego filmy, im dłuższa była jego kariera, stają się coraz bardziej wyraziste. Starewicz idzie coraz bardziej w stronę groteski, satyry. Te filmy są takie dosadne, odwołują się do wrażliwości sztuki ludowej. Bo my często myślimy takim o świecie ezopowym przez pryzmat Walta Disneya, który oczywiście też jest zadłużony w tej tradycji ludowej, ale on ją wygładził, on ją wyczyścił, on ją pokrył grubą warstwą makijażu. A z kolei Starewicz, chociaż sięga często po te same tematy, co Walt Disney, jest dużo bardziej taki misty, dosadny, nawet nieprzyzwoity. On często uchodzi za filmowca, który zainspirował takich twórców kina animowanego jak Wes Anderson, jak Tim Burton, jak Henry Selick, którzy zresztą przyznają się do fascynacji Starewiczem. A więc elementy kina grozy, elementy czarnego humoru, dużo groteski, takiego okrucieństwa charakterystycznego dla sztuki ludowej. Jeżeli Państwo pamiętacie baśnie braci Grimm, ale to oryginalne baśnie braci Grimm, tak, gdzie krew się leje, gdzie mamy najstraszniejsze rzeczy, mamy nekrofilię, gdzie mamy gwałty, gdzie mamy morderstwa, tortury, pedofilię, wszystko jest, tak? Bo to jest taka tradycja ludowa. Bracia Grimm nie byli pisarzami do końca, znaczy byli, ale głównie byli etnografami, którzy zbierali skarby kultury ludowej, która korzeniami gdzieś sięgała średniowiecza, a następnie to publikowali po to, żeby ocalić od zapomnienia. Więc można powiedzieć, że Starawicz też nawiązuje do tej takiej dosadności kultury ludowej. Tutaj przykład, który Państwo widzicie, dwa slajdy z filmu Żaby chcą króla. Również taka ezopowa tradycja. Głupie żaby chcą mieć dumnego i wyniosłego władcę, bo wcześniej mają władcę drzewo, tak? Ale uważają, że drzewo jest niefajnym królem, więc wybierają sobie na króla bociana. Proszę Państwa, łatwo można się domyślić, jak to się kończy. Bocian wpada do królestwa żab i wszystkie te żaby morduje, połyka, powodując mnóstwo rozmaitych zniszczeń, a Starewicz w swoim taki okrutny sposób pokazuje w detalach. Tak? A więc jest to twórczość bardzo wyrazista pod względem stylistycznym, niestroniąca od takiej surrealistycznej aury, a nawet przemocy, co myślę, że też że Państwo dostrzeżecie w tych dwóch filmach, które zobaczycie na dużym ekranie, tak, w Koniku Polnym i Mrówce i w Zemście kinooperatora. Proszę Państwa, Starewicz miał teoretycznie w ręku wszystko, żeby trafić do mainstreamu. Był pracowity, był pomysłowy, był samodzielny, kuszono go dolarami, mówiono mu, że znajdzie się producent, który zadba o to, żeby wyposażyć jego ekipę, żeby mógł produkować szybciej, a on nie był w stanie wyprodukować więcej niż kilku minut filmu miesięcznie i bardzo zależało mu na tej autorskiej niezależności. Znaczy on lubił pochwały, lubił dobre recenzje, no, chciał zarabiać na tych filmach, ale z drugiej strony nie był absolutnie skłonny do kompromisów. Taki wynika z recenzji, typ takiego upartego Litwina, który woli być głodny niż pójść na kompromis. A rzeczywiście miał takie dość czasami trudne momenty w swoim życiu. Dwa razy podjął próbę, ale sam, przebicia się do mainstreamu, co mu się troszeczkę udało, ale mimo wszystko dalej pozostał twórcą kina autorskiego. A on mianowicie z pomocą córki zrealizował na początku lat 30. pełnometrażowy film lalkowy. Sam, co w ogóle jest niezwykłe. Dzisiaj to wydaje się, że to jest niemożliwe, tak? A jemu się to przepraszam. Jemu się ta trudna sztuka udała. Proszę Państwa, coś mi gardło wysiada. Mam nadzieję, że jeszcze trochę pociągnie. Za dużo e-learningu. To jest adaptacja takiego francuskiego eposu średniowiecznego o lisie, który jest takim typowym przeherą, który potrafi wywieźć w pole królewską parę i chociaż przewidziane jest, że zawiśnie na stryczku jako łotr, oszust i cwaniak, osiąga wszystkie swoje okrutne cele. Film ten dwukrotnie wszedł na ekrany. Najpierw w wersji niemej w 1937, potem w 1941 roku został pięknie udźwiękowiony w języku francuskim i osiągnął nawet malutki komercyjny sukces. Starewicz również stworzył serię. Każdy, kto chciał wejść do mainstreamu, musiał robić serię. Wymyślił swojego bohatera, którego nazwał Fetysz. To jest taki pluszowy piesek, który ożywa i zrealizował bodaj 7 odcinków jego przygód, no ale oczywiście no, w żaden sposób nie mógł pobić czy konkurować z potęgą Walta Disneya i jego amerykańskich konkurentów. Walt Disney w tym czasie zrealizował nie 7, ale jakieś 50 filmów krótkometrażowych, właśnie dysponując tą wielką machiną produkcyjną, na którą Starewicz nie chciał się zgodzić. Ale to są zachwycające filmy, bo to w ogóle nie są znowuż filmy dla dzieci. No, są groteskowe, okrutne, właśnie takie niepozostawiające złudzeń na temat tego, jaki jest ten świat. Takie filmy, w których często nie ma za grosz pociechy. Zwłaszcza pierwsza część Fetysza, gdzie ten bohater podróżuje przez miasto, które oglądamy z perspektywy dosłownie rynsztoka, biedoty, jakiejś niesprawiedliwości, wielkiego kryzysu, przemocy. Ten bohater tego wszystkiego doświadcza, a w centrum tego filmu mamy taki jakby sabat potworów, jakichś ulicznych mentów, różnych fantastycznych stworzeń, które ucieleśniają wszystkie grzechy, problemy ówczesnego świata, takie problemy jak bieda czy alkoholizm. A więc na tym polega też paradoks tej twórczości Starewicza, że z jednej strony zależało mu na jakimś małym, przynajmniej komercyjnym sukcesie, ale z drugiej strony absolutnie nie chciał iść na żaden kompromis. Chciał kręcić filmy po swojemu, chciał kręcić filmy bardziej dla dorosłego odbiorcy, całkowicie na swoich własnych warunkach. Proszę Państwa, drugim bohaterem, w zasadzie bohaterką dzisiejszego spotkania jest Niemka Lotte Reiniger. Proszę Państwa, niezwykła reżyserka, realizatorka, która zasłynęła z tak zwanej animacji wycinankowej utrzymanej w konwencji chińskich cieni, albo też tę technikę, czy tę estetykę nazywa się tak zwanymi sylwetkami. Tak? Sylwetki były popularną formą rozrywki przynajmniej od wieku XVIII. Robiono takie sylwetkowe portrety, tutaj widzimy to na slajdzie, różne przykłady. Też czytano charakter człowieka właśnie na podstawie jego konturu. Uważano, że właśnie w cieniu, że w takiej sylwetce odzwierciedlają się nie tylko cechy takie fizyczne, anatomiczne, ale również najgłębiej skrywane cechy charakteru. To była taka forma rozrywki bardzo popularna w Europie, chyba zwłaszcza w Niemczech, w takich kręgach mieszczańskich, z których Lotte Reiniger się wywodziła. Oczywiście ta estetyka też odnosi się do wschodniego, azjatyckiego teatru cieni, a to jest tradycja, która być może ma już kilka tysięcy lat, tak zwane chińskie cienie. Proszę Państwa, Lotte Reiniger trafiła do filmu przypadkowo, podobnie jak Władysław Starewicz. Lubiła wycinanki. Była młodą osobą, chyba jeszcze nie była pełnoletnia. Interesowała się sztuką, obracała się w takich kręgach artystycznych i wszędzie, gdzie szła, to brała ze sobą nożyczki, papier i wycinała właśnie te swoje wycinanki. I pewnego razu, siedząc za kulisami teatru Maxa Reinharda, przyuważył ją reżyser i aktor niemiecki Paul Wegener. Tak? I zachwycił się jej niezwykłymi umiejętnościami. Ona potrafiła rzeczywiście za pomocą nożyczek wyczarowywać tego rodzaju cuda, co tutaj Państwo widzicie. I na początku zaproponował jej wycinanie plansz z napisami. Debiutowała w tej roli w 1917 roku jako 18-letnia panienka. I ponieważ znakomicie się sprawdziła, zaproponowano jej, żeby nakręciła film z pomocą właśnie tej techniki. A ponieważ technika animacji była już wówczas powszechnie znana, a w niemieckich studiach znajdowały się stoły do różnych technik trikowych, przystąpiła do swojego filmowego debiutu, filmu Ornamenty zakochanych serc. Debiutowała w 1919 roku, w bardzo, bardzo młodym wieku. Szybka kariera, oczywiście potem za ciosem zaczęła kręcić kolejne filmy, kolejne reklamy. Ona też długo żyła właśnie z animowanych reklam utrzymanych w tej estetyce. Taki właśnie niezwykły, samorobny talent, dokładnie tak jak w wypadku Władysława Starewicza. Takie jakby organiczne wyczucie kina, języka kina. Oczywiście za tym idzie ogromna pracowitość i stworzenie jakiejś autorskiej techniki, tak? Bo to też wyróżniało Starewicza na tle konkurencji, opanowanie tej takiej realistycznej techniki lalkowej. Tutaj Lotte Reiniger stworzyła taką autorską technikę wycinankową. No, jak się czyta jej biografię, to ona kipiała od pomysłów, nie bała się nowych wyzwań. No, ma na swoim koncie mnóstwo rozmaitych filmów, ale Państwo zobaczycie jeden, ten najważniejszy, pełnometrażowy, tak? Film z 1926 roku. Proszę Państwa, niezwykły film, prawie stuletni, pod tytułem Przygody księcia Achmeda. Z tego, co mi się wydaje, to jest chyba najstarszy ocalały pełnometrażowy film animowany. Tak? Ona nie była pierwsza, która wpadła na pomysł realizacji pełnometrażowej animacji. Przebił ją Argentyńczyk Quirino Cristiani, ale pod wieloma względami ona przebiła wszystkich. Te filmy Cristianiego nie ocalały do czasów dzisiejszych, znamy je z poszczególnych kadrów, ale to było takie bardzo prymitywne kino satyryczno-propagandowe, w którym podejrzewamy tam niewiele, co się ruszało w ogóle. Tak? No ale był Quirino Cristiani był pierwszy. W zbiorowej świadomości pierwszy był Disney, a tak naprawdę wyprzedziło go wielu, wielu innych niezwykłych twórców, między innymi też Władysław Starewicz ze swoją opowieścią o lisie oraz przede wszystkim Lotte Reiniger. Proszę Państwa, w 25 roku wymyślić czy wpaść na taką ideę, żeby kręcić pełnometrażowy film animowany, to była idea całkowicie szalona. Wydawało się, że w ogóle niemożliwa do zrealizowania, ale uparta Lotte Reiniger dopięła swego. Nakręciła film taki w duchu opowieści Tysiąca jednej nocy. Film tutaj też inspiruje się taką klasyką kina gatunkowego, która dzieje się właśnie na wschodzie, typu Złodziej z Bagdadu, Welsha z Douglasem Fairbanksem. Film, który oczywiście też, a może technicy za moment, film, który też stylistycznie i tematycznie nawiązywał do Orientu. Mamy tutaj też elementy melodramatu, mamy tutaj taki operowy rozmach, mamy też elementy czystej fantastyki i taką szczyptę awangardy, różne wizualne eksperymenty. Proszę Państwa, ten film to jest uczta dla oczu. Właściwie film, który już w momencie premiery był nazywany taką prawdziwą wizualną symfonią. Ja Państwu nie będę streszczał tego filmu, on ma taką mocno zakręconą intrygę, gdzie jest mnóstwo zwrotów akcji. To oczywiście Państwo obejrzycie sobie na dużym ekranie. Ja tak troszeczkę opowiem o samej Lotte Reiniger oraz jakby też przybliżę troszeczkę kulisy powstania tego filmu. Proszę Państwa, to jest niewiarygodne, że tak widowiskowy film udało się zrealizować w tak małej ekipie, no bo oczywiście większość roboty wykonała sama Lotte Reiniger. Ona w pojedynkę zajmowała się animowaniem tego świata. Pomagał jej mąż, no, który pełnił głównie funkcję operatora kamery oraz, to też ciekawe, zatrudniła bezrobotnych kolegów po fachu, twórców kina eksperymentalnego, tak, tego filmu abstrakcyjnego, o którym przed chwilą mówiłem. Tutaj wzięli udział w tym filmie, w produkcji Przygód księcia Achmeda Walter Ruttmann i Bertolt Bartosz, którzy odpowiadali za efekty wizualne, efekty specjalne. To są takie sekwencje wręcz quasi-abstrakcyjne, więc oni mogli przenieść troszeczkę, czy przemycić wręcz takim jak metodą konia trojańskiego jakieś elementy kina czystego, abstrakcyjnego, eksperymentalnego, no do tego filmu, który ma bohaterów, narrację, opowieść, tak, wszystko to, czego wymagała ówczesna publiczność. Film zrealizowany z rozmachem, na tak zwanych wieloplanach, a więc tu widzimy po lewej stronie, jak wyglądał moment kręcenia tego filmu, a więc taka duża drewniana konstrukcja i kilka warstw tego obrazu, dzięki czemu to jest takie trochę właśnie płaskie, no bo cała istota tej techniki polega na tym, że mamy płaskie marionetki, ale z drugiej strony jest w tym jakiś oddech, jest w tym jakiś element głębi. Proszę Państwa, no, podstawowe pytanie, no, skąd wzięła pieniądze? To nie było łatwo wówczas znaleźć czy pieniądze na budżet filmu niezależnego, zwłaszcza animowanego, zwłaszcza autorskiego animowanego, zwłaszcza opartego na tak ekscentrycznej technice. No, to by się nie udało, gdyby bankier Louis Hagen, który słynął z tego, że wspierał artystów, słynął z tego, że był mecenasem sztuki, sfinansował po prostu ten niezwykły film Lotte Reiningera, więc film jakby w pełni niezależny, który powstał troszeczkę poza ówczesnym systemem produkcji filmowej dzięki wsparciu Hagena, który z tego co wiem, no to po prostu dał pieniądze, nie pytał, tak, co powstanie. Zaufał artystce, zaufał autorce. Myślę, że to jest bardzo rzadka sytuacja w historii kina. Myślę, że kilka lat później by to niemożliwe, bo Louis Hagen był Żydem i dosłownie kilka lat później, kiedy Hitler doszedł do władzy, a kontrolę nad niemieckim przemysłem filmowym przejął Józef Goebbels, to podejrzewam, że cały ten projekt spaliłby na panewce. Proszę Państwa, w ogóle cud, że ten film obejrzycie Państwo, tak? Bo on zaginął. Ten film, chociaż był no, może nie wielkim przebojem, ale zdobył pozytywne recenzje i przynajmniej w tych kręgach ludzi, którzy interesowali się kinem artystycznym, był przywitany bardzo pochlebnie, z dużym entuzjazmem, to no, na skutek różnych wojennych wydarzeń, na skutek wojennej zawieruchy zgubił się. Tak? Znaczy oryginalne negatywy spłonęły w Berlinie i w zasadzie długo znane były tylko pojedyncze fragmenty tego filmu. W zasadzie to, że ten film możemy zobaczyć jakby w pełnej krasie na ekranie, wynika z tego, że współpracę podjęły ośrodki takie naukowe i archiwistyczne na całym świecie. Bo gdzie indziej znalazł się film, gdzie indziej znalazły się napisy, jeszcze gdzie indziej znalazła się muzyka, znalazły się jakby też notatki Lotte Reininger dotyczące kolorów, jakby z połączenia tych wszystkich elementów zrekonstruowano ten niezwykły film. Ale to jest jakby charakterystyczne dla wielu filmów właśnie z tego okresu. Proszę Państwa, niezwykła technika wymagająca benedyktyńskiej cierpliwości, bo na ekranie widzimy takie tak, czarne laleczki, tak, takie jakby czarne figurki tak, w konwencji chińskiego teatru cieni, ale tak naprawdę to są bardzo skomplikowane marionetki, widzimy to Państwo na tych kadrach, wyposażone w niezliczone przeguby, marionetki wykonane z takich cienkich ołowianych arkuszy, rzadziej z tektury. Jak widzimy na kadrze po lewej stronie, te lalki były tak drobiazgowe, że one czasami ruszały pojedynczymi palcami. Więc mamy tutaj naprawdę taką symfonię wizualną. Tutaj to nie są jakieś tam statyczne formy poruszające się niczym w teatrze, tylko film, który ma bardzo bogatą paletę środków wyrazów. I czymś, co też jakby decyduje o jego takiej wizualnej atrakcyjności, jest ten taki ekspresjonistyczny styl. Zresztą często uważa się, że przygody księcia Achmeda stylistycznie odwołują się do modnego wówczas niemieckiego ekspresjonizmu. Tak? Więc ten film uchodzi za awangardowy w swojej formie. Tak? Ekspresjonizm, a więc te silne kontrasty czerni i bieli, takie mocne środki wyrazu, jakby subiektywizacja różnych odczuć bohaterów, jakby sugerowanie emocji bohateru poprzez pejzaż, poprzez ornament, poprzez klimat, poprzez efekty wizualne. Tak? Więc to są takie środki plastyczne kładzione, mówiąc metaforycznie, grubą warstwą. Film, który właśnie opiera się na kontrastach, który właśnie kipi od rozmaitych środków wyrazu. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że film powstawał w burzliwych czasach, tak, w historii Niemiec. Lotte Reiningera, z tego co wiem, to miała takie mocno lewicowe poglądy. Właśnie czasami uchodzi za też na pierwszą feministkę w historii animacji. I ekipa naciskała na nią, żeby może coś w tych filmach powiedzieć o ówczesnych czasach, jakby no, wypowiedzieć się na temat, nie wiem, bieżącej polityki, na temat ówczesnej kultury, tak, czy ówczesnej ekonomii, ale Lotte Reiniger nie chciała. Ona próbowała zachowywać się jak najbardziej apolitycznie, chciała stworzyć film jak najbardziej uniwersalny. Wydaje mi się, że to mógł być dobry pomysł, tak, że dzięki temu ten film stał się ponadczasowy. On nie jest uwikłany w jakieś tam konteksty społeczne i polityczne, które często są już dzisiaj totalnie niezrozumiałe i takie filmy zaangażowane trzeba oglądać z przepisami, tak, na dole, żeby wszystko było jasne. Ona chciała właśnie uciec od rzeczywistości, od polityki w stronę właśnie tego ekspresjonizmu, takich wyrazistych środków wyrazu, w stronę własnej techniki, w stronę cudowności i baśniowości. Ja bym ten film porównał do takiego owada zasklepionego w bursztynie. To się nie mogło zestarzeć, ponieważ to nie miało tak naprawdę kontynuacji. Tak? Właściwie Lotte Reiniger nikomu nie przekazała pałeczki. Oczywiście było też paru innych twórców, którzy próbowali sięgać po tę technikę, nigdy z tak dobrym skutkiem, i ona w zasadzie pozostała troszeczkę sama w tej tradycji animowanych chińskich cieni, a ten film wydaje się dzięki temu, że jakby unika tych kontekstów historycznych, ponadczasowy, piękny, jakby urzekający przede wszystkim tą stroną wizualną. Już wówczas, podkreślam, pisano, że to jest film w zasadzie awangardowy, także tutaj ta treść może nawet wydawać się troszeczkę pretekstowa. Ona jest rzeczywiście niezwykle zakręcona, jest mnóstwo takich zwrotów akcji, bohaterom bez przerwy grożą jakieś nieszczęścia, jak co chwilę, tak, okazuje się, że zmieniają się okoliczności, co chwilę pojawia się jakaś nowa postać, ale mamy wrażenie, że to jest troszeczkę pretekst, żeby wprowadzać nowe triki wizualne, nowe rozwiązania inscenizacyjne, żeby bawić się tą plastyką, żeby eksperymentować z techniką. Niektórzy krytycy jakby stawiali ten film na jednej półce z filmami abstrakcyjnymi, z takim kinem stricte czystym i awangardowym, tak? Między innymi Bela Bolasz, taki wybitny wówczas krytyk filmowy, bardzo wpływowy w tamtych czasach, pisał, że to jest taki film, gdzie cała ta strona wizualna wynika z form, tak? Że to jest jakby najbardziej kluczowe, że my cały czas mamy świadomość, że to jest wycięte przez nożyczki, chociaż nie do końca, bo to jak widzieliśmy, były dość skomplikowane lalki. Chodzi o to, że bierzemy udział w pewnym złudzeniu, tak, że mamy tutaj taką wizualną fantazję wyciętą przez nożyczki, ale też mamy poczucie, że w tym świecie wszystko może się zdarzyć. Tak, że tutaj obowiązuje prawo formy, a nie prawo prawdopodobieństwa życiowego, czy prawo logiki jakiejś tam przyczynowo-skutkowe. Także tutaj ta wyrazista, ekspresjonistyczna strona wizualna, aura fantastyki, jest taka aura romantyzmu niemieckiego, ta właśnie prestylizacja, to wszystko góruje nad fabułą, której nie chciałbym tutaj oczywiście umniejszać, ona jest, wydaje mi się, niezwykle atrakcyjna. Proszę Państwa, kończąc, jeżeli będą jeszcze pytania, to chętnie na nie odpowiem. Ja wspomniałem, że Lotte Reiniger uchodzi czasami za pierwszą feministyczną reżyserkę w historii kina animowanego, chociaż ona głównie realizowała baśnie, filmy, które są podobnie jak Usterewicza, zanurzone w takiej tradycji ezopowej. Warto zwrócić uwagę na to, że w jej filmach zawsze pojawiają się, albo przynajmniej bardzo często, ale raczej traktowałbym to jako regułę niż wyjątek, tak, pojawiają się mocne bohaterki kobiece, co w ogóle nie jest typowe dla tamtej epoki. Tak, co myślę, że nawet nie jest typowe dla dzisiejszej epoki, a już tym bardziej nie jest typowe dla lat 20. czy 30. Ale u niej prawie zawsze mamy takie ciekawie zarysowane postaci kobiece, które są sprawcze, które są dynamiczne, które wprowadzają coś ciekawego do fabuły. Inaczej będzie z przygodami księcia Achmeda. A myślę, że przynajmniej raz zabrała głos, tak, w tej kobiecej sprawie, chociaż podkreślam, starała się być apolityczna w tych paskudnych czasach, a pokus było wiele. Goebbels chciał ją na przykład przeciągnąć na własną stronę. Chciał, żeby była taką twórczynią reżimową, która by tymi wycinankami sławiła jakieś nazistowskie idee najlepiej, a przynajmniej krzewiła jakieś tam wzorce kulturowe ważne z perspektywy ówczesnej propagandy. Nigdy nie dała się skusić. Tak? Próbowała opuścić Niemcy, co jej się nie udało, zarówno przed wojną, jak i w trakcie wojny. Przeżyła w Berlinie w trakcie bombardowania, cudem. Zaraz po wojnie wyemigrowała do Wielkiej Brytanii, chyba nie chciała mieć już nic wspólnego ze swoją ojczyzną. Starała się być właśnie apolityczna, uciekała właśnie w świat baśni. To jest taka twórczość w dużym stopniu eskapistyczna, ale jest tutaj parę wyjątków od reguły. Myślę, że jednym z wyjątków na pewno są przygody księcia Achmeda, ale ma też na swoim koncie film Carmen, który jest taką luźną adaptacją opery Georgesa Bizeta. Tylko, przepraszam za spoiler, Lotte Reiniger zmienia akcent. Znaczy, bo jak Państwo pamiętacie, no Carmen ginie, to jest bardzo tragiczna opowieść, taka melodramatyczna, a u Lotte Reiniger to jest taka historia komediowa, taka historia zadziorna, taka historia łotrzykowska. Carmen jest taką kobietą świadomą własnej seksualności, która gra na nosie wszystkim mężczyznom i nie spotyka ją za to w zasadzie nic złego. Można powiedzieć, że to taki pean na cześć kobiecości niezależnej, świadomej własnej seksualności, sprawczej. Nie wiem, czy to był film manifest. Nie wiem, czy Lotte Reiniger zgodziłaby się ze mną, ale wydaje mi się i z tego, co widzę, to inni historycy animacji postrzegają to w podobny sposób. Także widać tutaj taki jakby głos od autorski. Ta taka wyraźna modyfikacja oryginalnego materiału literackiego z daleka pachnie takim autorskim głosem w sprawie, a więc twórczyni niezwykła, którą zapamiętaliśmy nie tylko dzięki jej wirtuozerskiej technice, nie tylko dzięki niezwykłym filmom, ale też niezwykłej tematyce jej filmów. Proszę Państwa, zerkam na zegarek. Idealnie wyrobiłem się w czasie, ale myślę, że na pewno mamy kilka minut na jakieś pytania, więc jeżeli Państwo coś byście chcieli jeszcze o coś zapytać na temat początków animacji, na temat tych najstarszych lat, najstarszych twórców, najstarszych konwencji, to służę uprzejmie. A jeżeli nie, to gorąco zapraszam do kina, gdy już będzie to możliwe i bardzo proszę rozkoszować się tymi niezwykłymi filmami.
Bardzo dziękujemy. No, z tego, co ja widzę, to w tym momencie żadnych pytań nie ma, chyba że ktoś teraz jeszcze coś pisze. Ale jeżeli by się pojawiły takie pytania na przykład też później, to spokojnie możecie Państwo do mnie je przesłać. Mój mail oczywiście, tak samo jak i mail Roberta Dudzińskiego, znajdują się na stronie i my te maile z Państwa pytaniami przekażemy profesorowi Sitkiewiczowi i myślę, że on na pewno na Państwa pytania wszystkie odpowie.
Co do jednego.
Dokładnie, tak. Także w tym momencie już nie trzymając tu Państwa dłużej, zapraszamy serdecznie na kolejne zajęcia za tydzień. Za tydzień naszym wykładowcą będzie profesor Krzysztof Kornacki. Proszę oczekiwać w poniedziałek linku i jak zwykle spotykamy się o 17:00. A teraz już bardzo serdecznie dziękuję za obecność i do zobaczenia.
Dziękuję pięknie, do zobaczenia.